Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich widzów telewizji Trwam, jak i słuchaczy Radia Maryja z przepięknej Bazyliki Archikatedralnej w Łodzi pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki, skąd będziemy już za chwilę transmitować ingres księdza arcybiskupa, metropolity Marka Jędraszewskiego tutaj do tej katedry, do tej metropolii, do tej archidiecezji. Jednocześnie zapraszamy Państwa do tego, aby się Państwo łączyli razem z nami w tej duchowej jedności, solidarności i modlitewnej razem z księdzem arcybiskupem, a wypraszając u Boga i u Matki Bożej wszystkie potrzebne dla Niego łaski i dary Ducha Świętego na tę posługę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 11 lipca bieżącego roku Ojciec Święty Benedykt XVI mianował arcybiskupem metropolitą łódzkim dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji poznańskiej Marka Jędraszewskiego. Dzisiaj, w święto narodzenia Najświętszej Maryi Panny, arcybiskup Marek Jędraszewski rozpoczyna posługę w kościele łódzkim od ingresu, czyli uroczystego wejścia do swojego kościoła katedralnego. W tym ważnym wydarzeniu towarzyszą nam licznie przybyli goście z Polski i z zagranicy, wśród których są obecni księża biskupi. W imieniu księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, metropolity łódzkiego, w naszym świętym zgromadzeniu serdecznie ich witam. Wyrazy serdecznego i wdzięcznego powitania zechcą przyjąć ksiądz kardynał Zenon Grocholewski, prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej w Watykanie, ksiądz kardynał Józef Glemp z Warszawy, ksiądz arcybiskup Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce, ksiądz arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski, ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, metropolita poznański, ksiądz arcybiskup Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński, ksiądz arcybiskup Wojciech Zięba, metropolita warmiński, ksiądz arcybiskup Marian Gołębiewski, metropolita wrocławski, ksiądz arcybiskup Henryk Muszyński z Gniezna, ksiądz arcybiskup Juliusz Pec z Poznania, ksiądz biskup Andrzej Dziuba, biskup łowicki, ksiądz biskup Andrzej Czaja, biskup opolski, ksiądz biskup Ignacy Dec, biskup świdnicki, ksiądz biskup Wiesław Mering, biskup włocławski, ksiądz biskup Józef Guzdek, biskup polowy Wojska Polskiego, ksiądz biskup Antoni Dziemianko, biskup piński z Białorusi, ksiądz biskup Edward Janiak, biskup nominat kaliski, ksiądz biskup Stanisław Napierała, administrator apostolski diecezji kaliskiej, ksiądz biskup Alojzy Orszulik z Łowicza, ksiądz biskup Adam Dyczkowski z Zielonej Góry, ksiądz biskup Ryszard Karpiński z Lublina, ksiądz biskup Wojciech Polak, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz biskup Ryszard Kasyna, biskup pomocniczy archidiecezji gdańskiej, ksiądz biskup Gerard Kusz, biskup pomocniczy diecezji gliwickiej, ksiądz biskup Jan Zając, biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej, ksiądz biskup Marek Mędyk, biskup pomocniczy diecezji legnickiej, ksiądz biskup Mieczysław Cisło, biskup pomocniczy archidiecezji lubelskiej, ksiądz biskup Grzegorz Balcerek, biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej, ksiądz biskup Zdzisław Fortuniak, biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej, ksiądz biskup Jacek Jezierski, biskup pomocniczy archidiecezji warmińskiej, ksiądz biskup Piotr Jarecki, biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej, ksiądz biskup Marek Solarczyk, biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej, ksiądz biskup Tadeusz Lityński, biskup pomocniczy diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. A nadto są obecni w naszym zgromadzeniu ksiądz arcybiskup Władysław Ziółek oraz ksiądz biskup Adam Lepa i ksiądz biskup Ireneusz Pękalski. Cieszymy się obecnością pochodzącego z naszej archidiecezji księdza prałata Krzysztofa Nykla, regensa penitencjarii apostolskiej. Adresatami powitań niech poczują się kapłani diecezjalni i zakonni, zwłaszcza przełożeni wyżsi zakonów posługujących na terenie naszej archidiecezji. Cieszymy się obecnością kapituł archikatedralnej łódzkiej, kolegiackich z Łasku i z Wolboża, a także diakonów i kleryków, sióstr zakonnych oraz osób życia konsekrowanego. W imieniu księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, metropolity łódzkiego, w naszym świętym zgromadzeniu serdecznie witam duchownych bratnich kościołów chrześcijańskich. Modli się z nami rodzina księdza arcybiskupa oraz delegacje duchownych i wiernych świeckich z archidiecezji poznańskiej. W imieniu księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, metropolity łódzkiego, witam i serdecznie pozdrawiam przedstawicieli Parlamentu Europejskiego i Polskiego, przedstawicieli władz państwowych, centralnych i wojewódzkich oraz samorządowych wszystkich szczebli z terenu archidiecezji łódzkiej i poznańskiej, przedstawicieli wyższych uczelni, różnych instytucji, organizacji, związków i stowarzyszeń, wojska, policji, straży miejskiej, straży pożarnej, harcerzy.
Przepraszamy za przerwę w transmisji, jednak to była spowodowana nie z naszej winy. W katedrze zaległy ciemności, ale lud wypełniający tę katedrę zaczął śpiewać pieśni i tak już przygotowywaliśmy się do Eucharystii. Już trwa procesja wejścia, licznie zgromadzone duchowieństwo diecezjalne i zakonne oraz licznie zgromadzeni księża, biskupi teraz całują ołtarz, znak Chrystusa. Następnie zajmują swoje miejsce.
Uwielbiamy Cię, o potrzebie ożywczy, my Twe na to rośle.
Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen.
Pokój z wami.
I z duchem twoim.
Wysłuchajmy słowa księdza arcybiskupa Władysława Ziółka, administratora apostolskiego archidiecezji łódzkiej.
Dostojni księża kardynałowie, czcigodny księża arcybiskupie, metropolito łódzki, czcigodni księża arcybiskupi i biskupi, wszyscy czcigodni, szanowni uczestnicy obecnego zgromadzenia liturgicznego. Kiedy 16 października 2003 roku, w 25. rocznicę swojego wyboru na stolicę Piotrową, błogosławiony Jan Paweł II podpisywał posynodalną adhortację Pastores Gregis, już w tytule wskazał na biskupa, który ma być sługą Ewangelii Jezusa Chrystusa dla nadziei świata. We wstępie zaś zaznaczył, że ideałem biskupa, na którym Kościół nadal opiera swoje nadzieje, jest pasterz, który upodabniając się do Chrystusa przez świętość życia, wielkodusznie oddaje swoje siły powierzonemu sobie Kościołowi. Niepodobna inaczej rozumieć znaczenia ingresu do katedry nowego arcybiskupa metropolity łódzkiego Marka Jędraszewskiego, jak właśnie w perspektywie nadziei, którą będzie niósł temu Kościołowi przez głoszenie Słowa Bożego, celebrowanie liturgii oraz prowadzenie ludu Bożego do zbawienia. Do biskupa bowiem, idąc za słowami wspomnianej adkortacji, należy w szczególności zadanie, by być prorokiem, świadkiem i sługą nadziei. Powinien wzbudzać ufność i uzasadniać wobec wszystkich nadzieję chrześcijańską. Mają nieść tam, gdzie brak nadziei, gdzie sama wiara podawana jest w wątpliwość i gdzie brak wiary pociąga za sobą również osłabienie miłości. Szczególnie w czasach wzrastającego niedowierzania i obojętności potrzebna jest nadzieja, która jest ważną podporą dla wiary i skutecznym bodźcem dla miłości, która bierze swoją moc z pewności, że Bóg pragnie powszechnego zbawienia oraz z ciągłej obecności Pana Jezusa, Emanuela, Boga zawsze z nami, aż do skończenia świata. Witamy więc w murach łódzkiej katedry nowego pasterza i życzymy mu, aby przy pomocy światła i pociechy pochodzących z Ewangelii ożywiał nadzieję w tych, którzy zostali powierzeni jego trosce duszpasterskiej. Opierając się na Słowie Bożym i trzymając się mocno nadziei, która jest jak bezpieczna i silna kotwica przenikająca w głąb nieba, niech będzie pośród tego Kościoła czujnym strażnikiem, odważnym prorokiem, wiarygodnym świadkiem i wiernym sługą Chrystusa. Biskupie, zawołanie nowego pasterza łódzkiego Kościoła, Sire Christum, znać Chrystusa, przywodzi na myśl słowa błogosławionego Jana Pawła II, które zapisał w liście apostolskim Novo Millennio in Unte, wydanym na zakończenie wielkiego jubileuszu roku 2000. U progu nowego tysiąclecia, patrząc z nadzieją na nowy etap drogi, jaki otworzył się przed Kościołem, papież wezwał wszystkich do podjęcia pracy duszpasterskiej z nową energią i z nowym zapałem, ale podkreślił też, że nie należy szukać jakiejś magicznej formuły, która byłaby w stanie rozwiązać wielkie problemy naszej epoki. Nie zbawi nas bowiem żadna formuła, ale konkretna osoba, Jezus Chrystus, którego mamy poznawać, kochać i naśladować, aby żyć w Nim i z Nim przemieniać historię. Ten program, zawarty w Ewangelii, w żywej tradycji, skupiony wokół samego Chrystusa, był realizowany we wszystkich etapach zawiłej historii naszego miasta i diecezji przez kolejnych biskupów wspieranych ofiarnie przez kapłanów, osoby życia konsekrowanego i licznych świeckich świadków wiary. Dziś, kiedy na mocy decyzji Ojca Świętego Benedykta XVI dokonuje się zmiana na stolicy biskupiej w Łodzi, ożywia się w nas świadomość, że budowanie łódzkiego Kościoła trwa nadal i że niepodobna budować go inaczej, jak właśnie na Jezusie Chrystusie i Jego Ewangelii. Jestem głęboko przekonany, że wszyscy, którzy stanowią wspólnotę łódzkiego Kościoła, pójdą za swoim pasterzem, odkrywając w nim sługę Ewangelii dla nadziei świata i dla całej rodziny diecezjalnej. Jak Jan Paweł II przeprowadził Kościół powszechny przez próg tysiącleci, podobnie i arcybiskupowi Markowi z Bożą pomocą będzie dane wprowadzić Kościół łódzki w nowe stulecie jego istnienia. Patrzymy dzisiaj na niego jak na prawdziwego świadka nadziei dla tej chrystusowej owczarni, mając świadomość, że czas obecny niesie ze sobą nowe wyzwania. Przed nami rok wiary i synod biskupów poświęcony nowej ewangelizacji, które mają skłonić Kościół do sprawdzenia, w jaki sposób wspólnoty chrześcijańskie żyją dziś wiarą i dają o niej świadectwo. To zadanie stoi także przed Kościołem łódzkim, bo ciągle jeszcze zbyt mało jest tych, którzy znają Chrystusa i swym życiem dają o Nim dobre świadectwo. Księże arcybiskupie, metropolito łódzki, prowadź pełen Bożej mocy powierzony Ci lud do Chrystusa, który jest kluczem, jak mówił Jan Paweł II, do rozumienia tej wielkiej i podstawowej rzeczywistości, jaką jest człowiek. Będziemy Cię w tym wspierać naszą modlitwą i wszelką pomocą, na jaką będzie nas stać. Słowa powitania i zarazem wdzięczności za wymowną obecność i uczestniczenie w dzisiejszej uroczystości zechcą łaskawie przyjąć ksiądz kardynał Zenon Grocholewski, prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej w Watykanie, ksiądz kardynał Józef Glemp, prymas Polski, senior, ksiądz arcybiskup Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce, księża arcybiskupi i biskupi tak licznie obecni, a którzy z imienia i nazwiska zostali przedstawieni uczestnikom liturgii tuż przed jej rozpoczęciem. Wyżsi przełożeni zakonni, kapłani diecezjalni, zakonni, diakoni, klerycy, osoby życia konsekrowanego, przedstawiciele bratni kościołów chrześcijańskich. Słowa powitania niech przyjmą przedstawiciele parlamentu polskiego i europejskiego, przedstawiciele rządu, władz cywilnych i mundurowych, wojewódzkich, marszałkowskich, samorządowych, przedstawiciele wyższych uczelni, szkół, różnych stowarzyszeń, instytucji, organizacji oraz mediów, wśród tych telewizji Trwam, Radia Maryja i Radia Niepokalanów. Krewni, przyjaciele i znajomi księdza arcybiskupa Marka oraz wszyscy szanowni goście przybyli z archidiecezji poznańskiej. Myślą serdeczną obejmuję organizatorów dzisiejszej uroczystości, nadto asysty, chóry, poczty sztandarowe i wszystkich wiernych, dzieci, młodzież, dorosłych. Wszystkim dziękuję za ten wymowny znak wspólnego zgromadzenia się z motywów religijnych i głęboko ludzkich. Wszystkim mówię serdeczne Bóg zapłać.
Ksiądz arcybiskup nominował wszystkich stanowiących Kościół łódzki decyzji Ojca Świętego Benedykta XVI. Arcybiskup Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce, odczyta pismo nominacyjne.
Benedykt XVI, biskup, sługa sług Bożych, czcigodnemu bratu Markowi Jędraszewskiemu, dotychczasowemu biskupowi tytularnemu Forlimpopoli, a także biskupowi pomocniczemu archidiecezji poznańskiej, wybranemu na stolicę metropolitalną Kościoła łódzkiego, przesiła pozdrowienie i apostolskie błogosławieństwo. W duchu uwielbienia Chrystusa, który ustanowił Kościół żywi go i wspiera w odpowiedzialnym sprawowaniu urzędu następcy Piotra, oddajemy się gorliwie dziełu głoszenia wszystkim ludziom dobrej woli, prawdy o słowie, które stało się ciałem. Świadomi czci oddawanej w dniu dzisiejszym świętemu Benedyktowi, opatowi, który swoim życiem i pasterską gorliwością nadał nowe tchnienie Kościołowi, w szczególny sposób zatroskani jesteśmy o rozwój duchowy umiłowanej owczarni Kościoła łódzkiego, której po rezygnacji złożonej przez jej gorliwego pasterza, szczególnego brata Władysława Żółka, pragniemy nadać nowego biskupa. Ty właśnie, szczególny bracie, wydajesz się być godnym i odpowiednim do objęcia tego urzędu. Jako syn arkidiecezji poznańskiej gorliwie i odpowiedzialnie spełniałeś różne zadania w tym kościele, a także w konferencji Episkopatu Polski. Dlatego, idąc za radą kongregacji do spraw biskupów, naszą apostolską władzą zwalniamy Cię z biskupstwa tytularnego w Orlimpopoli, a także z urzędu biskupa pomocniczego archidiecezji poznańskiej i ustanawiamy arcybiskupem metropolitą łódzkim wraz z prawami, władzą i powinnościami złączonymi z tym urzędem na mocy obowiązujących ustaw. Pragniemy, aby duchowieństwo i wierny świecy Twojej archidiecezji, zapoznawszy się z naszym dekretem i decyzją, z ochotnym sercem przyjęli Cię jako swojego pasterza i duchowego przewodnika. Zachęcamy ponadto Ciebie, szczególny bracie, oraz wszystkich wiernych Kościoła łódzkiego, abyście wypełniając w życiu codziennym wolę Bożą, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Dziewicy Królowej Polski, świętego Józefa, jej przeczystego oblubieńca, a także świętego Marka Ewangelisty, pragnęli jeszcze bardziej poznać Chrystusa, angażując się aktywnie w budowanie Jego Królestwa. Sporządzono w Rzymie u świętego Piotra dnia 11 lipca roku pańskiego 2012 w 8 roku naszego pontyfikatu. Benedykt XVI, papież.
Arcybiskup Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce, przekazał pismo nominacyjne arcybiskupowi metropolicie łódzkiemu na znak jego łączności ze stolicą apostolską, a szczególnie z Ojcem Świętym, który jest następcą świętego Piotra Apostoła. W duchu jedności i dziękczynienia Bogu za dar nowego pasterza wspólnie zaśpiewajmy: Boga naszego chwalcie wszystkie ziemie.
Thank you.
arcybiskup Władysław Ziółek przekazuje pastorał, symbol władzy w Kościele łódzkim, w ręce księdza arcybiskupa Celestino Migliore. Następnie ksiądz arcybiskup Nuncjusz wręcza go nowo powołanemu arcybiskupowi metropolicie łódzkiemu Markowi Jędraszewskiemu. Pastorał wraz z krzyżem pektoralnym i pierścieniem biskupim są darem dla nowego pasterza od prezbiterów Kościoła łódzkiego. Katedralna wspólnota parafialna ofiarowała ornat. Metropolita łódzki sprawuje w nich dzisiejszą uroczystą celebrę. Nuncjusz apostolski w Polsce zaprasza nowego arcybiskupa metropolitę łódzkiego do zajęcia miejsca na katedrze biskupiej, która stanowi centrum jedności i wspólnoty wiernych archidiecezji ze swoim pasterzem. Katedra jest miejscem, z którego arcybiskup będzie nauczał, głosząc Słowo Boże, uświęcał wiernych, przewodnicząc liturgii oraz z niej będzie pełnił urząd pasterza, troszcząc się o wzrost wiary całego ludu Bożego. Obrzędy związane z kanonicznym objęciem urzędu arcybiskupa metropolity łódzkiego kończy pozdrowienie nowego pasterza diecezji przez przedstawiciela wiernych. Jest to znak czci, szacunku i posłuszeństwa, czyli homagium. Złożą je biskupi pomocniczy, przedstawiciele prezbiterów, diakonów, osób życia konsekrowanego i wiernych świeckich. Wszyscy dziękujmy Bogu za naszego nowego pasterza, powtarzając, towarzysząc duchowo obrzędowi pozdrowienia poprzez wspólny śpiew. Obrzędy uroczystego przyjęcia biskupa w jego kościele katedralnym zmierzają do Eucharystii. Jest ona szczytem i źródłem życia całego Kościoła. Biskup jest w diecezji pierwszym szafarzem, promotorem i stróżem celebracji Eucharystii. Arcybiskup metropolita łódzki po objęciu swojego urzędu będzie następnie przewodniczył mszy świętej. Włączmy się czynnie w celebrację ofiary Chrystusa i Kościoła.
Wszechmogący Boże, macierzyństwo Najświętszej Dziewicy stało się początkiem naszego zbawienia. Udziel swoim sługom łaski, aby święto jej narodzenia utwierdziło nas w pokoju. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Czytanie z księgi proroka Michała. Tak mówi Pan: A Ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich. Z Ciebie wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności. Przeto Pan wyda ich aż do czasu, kiedy porodzi mająca porodzić. Wtedy reszta braci jego powróci do synów Izraela i powstanie i będzie ich pasterzem mocą Pana, przez majestat imienia Pana Boga swego. Będą żyli bezpiecznie, bo jego władza rozciągnie się aż do krańców ziemi. a on będzie pokojem. Oto Słowo Boże.
Duch mój się raduje w Bogu Zbawcy moim.
Duch mój się raduje w Bogu Zbawcy moim.
Śpiewajcie Panu pieśni nową, śpiewaj Panu ziemio cała. Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię. Każdego dnia głoście Jego zbawienie.
Duch mój się raduje w Bogu Zbawcy moim.
Niech się radują niebiosa i ziemia weseli. Niech szumi morze i wszystko, co je napełnia. Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie. Niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości.
Duch mój się raduje w Bogu.
Przed obliczem Pana, który już się zbliża, który już się zbliża osądzić ziemię. On będzie sądził świat sprawiedliwie, a ludy według swej prawdy.
Duch mój się raduje w Bogu Zbawcy
słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka, Izaak ojcem Jakuba, Jakub ojcem Judy i jego braci. Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezrona, Ezrom ojcem Arama, Aram ojcem Aminadaba, Aminadab ojcem Naassona, Naasson ojcem Salmona, Salmon ojcem Booza, a matką była Rahab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama, Roboam ojcem Abiasza, Abiasz ojcem Asy, Asa ojcem Jozafata, Jozafat ojcem Joorama, Joram ojcem Ozjasza, Ozjasz ojcem Joatama, Joatam ojcem Achaza, Achaz ojcem Ezechiasza, Ezechiasz ojcem Manassesa, Manasses ojcem Amosa, Amos ojcem Jozjasza, Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela, Salatiel ojcem Zorobabela, Zorobabel ojcem Abiuda, Abiud ojcem Eliakima, Eliakim ojcem Azora, Azor ojcem Sadoka, Sadok ojcem Achima, Achim ojcem Eliuda, Eliud ojcem Eleazara, Eleazar ojcem Mattana, Mattan ojcem Jakuba, Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki Jego Maryi z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie, powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami. Oto słowo Pańskie.
z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Może budzić zdziwienie, że w dzisiejsze święto narodzenia Najświętszej Maryi Panny liturgia Kościoła każe czytać fragment Mateuszowej Ewangelii o narodzeniu Chrystusa. Jednak za tą paradoksalną sytuacją kryje się głęboka teologiczna prawda. Dopiero bowiem wtedy, gdy spełniło się czytane przed chwilą proroctwo Micheasza o władcy, który miał wyjść z Betlejem, a którego pochodzenie od początku, od dni wieczności, władcy, który paść będzie mocą pańską w majestacie imienia Pana Boga swego i który będzie pokojem, dzieje świata, a w tym wszystkim przede wszystkim dzieje człowieka w Bożym planie miłości osiągnęły, jak pisał Jan Paweł II, swój zenit. Bóg wszedł w te dzieje, stał się jako człowiek ich podmiotem, jednym z miliardów, a równocześnie jedynym. Jako jedyny podmiot dziejów Chrystus rzucił światło, w którym ludzie mogli, mogą i ciągle, aż do skończenia świata, będą mogli odczytywać swoje w nich miejsce oraz związane z nim powołanie. To dlatego też z chwilą przyjścia Syna Bożego na świat zarówno Maryja, jak i Józef mogli doświadczyć, co znaczy, że w pierwszym rzędzie właśnie oni, cisi mieszkańcy małego Nazaretu, zostali napełnieni przez Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa wszelkim błogosławieństwem, błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich. I że właśnie w Chrystusie zostali wybrani jeszcze przed założeniem świata, aby byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Wybrani w Chrystusie, aby służyć swym życiem w urzeczywistnianiu Jego zbawczego dzieła. Odnaleźć i zrozumieć swoje miejsce w dziejach zbawienia znaczy to najpierw otworzyć się na prawdę zawartą w natchnionym Bożym Słowie i w tradycji. Czytany przed chwilą rodowód Jezusa Chrystusa, Syna Dawida, Syna Abrahama, jest tej tradycji szczególnie wyrazistym pomnikiem. Ten rodowód jest równocześnie genealogią Józefa, syna Jakuba. Być może Józef znał ją dobrze. Z pewnością jednak znał życie wielu swoich przodków, o których świadczyły święte księgi jego narodu. Życie tych ludzi mówiło o wielkości i chwale Izraela, ale także o chwilach jego upadków, zdrad i tragedii. Przede wszystkim jednak ten rodowód odnoszący się do dziejów kolejnych potomków króla Dawida wskazywał na Pana zastępów, który w swych dłoniach niezachwianie dzierży losy zarówno całych państw i narodów, jak i poszczególnych ludzi. O uznanie tej właśnie roli niejako dopominał się sam Najwyższy Bóg. Wersety zaczerpnięte z Księgi Powtórzonego Prawa i z Księgi Liczb złożyły się na codzienną modlitwę synów narodu wybranego. Szema Izrael. Słuchaj Izraelu. Pan jest naszym Bogiem. Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga Twojego z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. W imię tego szczególnego posłuszeństwa, by kochać Boga zawsze, niezależnie od tego, kiedy i czego zażąda od ludzi. Józef wiernie spełnił słowa anioła pańskiego. Tym samym urzeczywistnił to, co zgodnie z wolą Boga przyszło mu wypełnić jako potomkowi królewskiego domu Dawida. Nie oddalił brzemiennej dziewicy, ale ją wziął do siebie. Co więcej, dziecku, które z Ducha Świętego się w niej poczęło, a potem się z niej narodziło, dał nie tylko dom, poczucie bezpieczeństwa i religijne wychowanie, ale przede wszystkim dał mu prawo do nazywania się synem Dawida. Józef przyjął dziewicę wraz z dzieckiem. Tak oto w ich życiu zaczęły się dzieje Stire Christum, poznawania Chrystusa. Po raz pierwszy Maryja i Józef ujrzeli go, a przez to poznali w cudowną noc narodzin, gdy niebo pochyliło się nad ziemią, a zastępy niebieskie wielbiły Najwyższego słowami: chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania. Maryja i Józef poznali Go w tajemnicy wcielenia, przekraczającej wszelkie ludzkie wyobrażenia o realnej obecności Boga w historii ludzi. Poznali Boga w ludzkiej kruszynie, w bezbronnym i bezradnym dziecku, powierzonemu właśnie im przez Ojca, który jest w niebie, powierzonemu ich miłości. Równocześnie miłość ta stawała się dla nich wielkim zadaniem. Jej siła musiała się przecież okazać silniejsza od nienawiści wielkich tego świata, aby uchronić dzieciątko od czyhających na nie niebezpieczeństw. A z drugiej strony właśnie ta miłość pozwalała dotykać tego, co nieuchwytne. Podczas pobytu w Betlejem, następnie w czasie ucieczki do Egiptu i na koniec w ciągu cichych lat spędzonych w Nazarecie, pierwsze ujrzenie, a przez to poznanie Boga człowieka przekształciło się u Maryi i Józefa w poznawanie Go na co dzień. Było ono przeniknięte wzajemną miłością, której centrum i zarazem źródłem był powierzony ich rodzicielskiej trosce sam Jezus. To poznanie domagało się od nich wielkiego osobistego wysiłku, by pojąć to, co niezrozumiałe. Doświadczyli tego zwłaszcza wtedy, gdy trzeba było im uznać, że Jezus powinien być przede wszystkim w tym, co należy do Jego Ojca. Pozostawała więc cicha zaduma i przekonanie, że Bóg da kiedyś łaskę ujrzenia tego, co dotychczas było dla nich zakryte. Tym bardziej więc wiernie i pokornie trwali przy każdym słowie ich dziecka, które samym swym istnieniem obiecywało coraz większe i głębsze poznanie Boga. To dlatego Maryja zachowywała Jego słowa i rozważała je w swoim sercu. Owo głębsze i większe poznanie jakże dramatycznie urzeczywistniło się na wzgórzu Golgoty. Zwłaszcza jej, Maryi, ukazała się wtedy niepojęta głębia miłości Ojca do ludzi, który tak umiłował świat, że nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Poznała też wtedy nieskończone miłosierdzie Syna, które kazało mu błagać Ojca o przebaczenie dla tych wszystkich, co nie wiedzą, co czynią, i które sprawiło, że nawrócony złoczyńca usłyszał obietnicę raju. To przejmujące poznanie Chrystusa przez Jego krzyż odsłoniło równocześnie przed nią nowe zadanie, jakie nieskończony Bóg przewidział dla niej w swym planie zbawienia ludzkości. Ma być matką Kościoła. Niewiasto, oto syn twój. To prawda, że od tej godziny uczeń wziął ją do siebie, okazując jej synowskie oddanie i bezgraniczną cześć. Jednakże ona od tej chwili wiedziała, że w Janie ma przyjąć wszystkich, którzy uwierzyli i którzy uwierzą w Jezusa Chrystusa, Boga człowieka, i że ma ich kochać cichą, wymagającą, a zarazem ciepłą, matczyną miłością. I tą miłością ich wspierać, począwszy od wspólnej z apostołami modlitwy w Wieczerniku, upraszającej zesłanie na zgromadzony tam Kościół mocy Ducha Świętego. Ma być razem z nimi, właśnie po to, aby apostołowie i ich następcy, sami poznawszy Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, głosili o Nim dobrą nowinę całemu światu, zgodnie z tradycją słów, którymi zaczyna się Ewangelia świętego Marka. Aby z mocą, którą daje wiara, powtarzali każdemu kolejnemu ludzkiemu pokoleniu pierwsze zawarte w niej słowa Jezusa. Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Tę właśnie rolę Matki Kościoła pełni i pełnić będzie Maria nieprzerwanie aż do skończenia świata. W tym szczególnym dziele wspiera ją święty Józef, opiekun Kościoła. Matczyna miłość Maryi jest przedziwnie skuteczna, a opiekuństwo Józefa jest prawdziwie niezawodne, gdyż przebywając teraz w niebie, oglądają oni Boga twarzą w twarz. Ich pełne miłości poznanie Chrystusa osiągnęło swój szczyt. A gdzie miłość jest doskonała, tam otrzymuje się wszystko. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj w święto narodzenia Najświętszej Marii Panny archidiecezja łódzka, której patronem jest święty Józef, z woli Ojca Świętego Benedykta XVI otwiera bramy swojej katedry dla nowego, szóstego w jej dotychczasowych dziejach pasterza, przejmującego pastora od swego czcigodnego i bardzo zasłużonego poprzednika, księdza arcybiskupa Władysława Ziółka. Wczytanej przed chwilą przez nuncjusza apostolskiego w Polsce, księdza arcybiskupa Celestino Migliore, bulli papieskiej, słyszeliśmy następujące słowa. Zachęcamy ponadto Ciebie, czcigodny bracie, oraz wszystkich wiernych Kościoła łódzkiego, abyście wypełniając w życiu codziennym wolę Bożą, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Dziewicy Królowej Polski, świętego Józefa, jej przeczystego oblubieńca, a także świętego Marka Ewangelisty, pragnęli jeszcze bardziej poznać Chrystusa, angażując się aktywnie w budowanie Jego Królestwa. Moi drodzy, oto program, który nakreślił nam sam Ojciec Święty. Oto program, którego treść zawarta jest także w moim biskupim herbie. W naszym życiu mamy wspólnie podjąć to dzieło, które przed wiekami stało się udziałem Maryi i Józefa. Stire Christum, poznawać Chrystusa. Poznawać, aby następnie głosić Go światu. Jakżeż to dzieło jest aktualne dzisiaj, w świetle rozpoczynającego się niemal za miesiąc synodu biskupów poświęconego nowej ewangelizacji oraz roku wiary. Dzieło niełatwe i trudne. Zapowiadając w liście apostolskim Porta Fidei obchody roku wiary, Benedykt XVI nakreślił w nim między innymi obraz współczesnej sytuacji kulturowej, w której chrześcijanin częstokroć nie potrafi się już odnaleźć. Zdarza się obecnie dość często, pisał papież, że chrześcijanie bardziej troszczą się o konsekwencje społeczne, kulturowe i polityczne swego zaangażowania, myśląc, że wiara wciąż jest oczywistą przesłanką życia wspólnego. W rzeczywistości założenie to nie tylko przestało być oczywiste, ale często bywa wręcz negowane. Podczas gdy w przeszłości możliwe było uznanie, że istnieje jednorodna tkanka kulturowa, powszechnie akceptowana w swym odniesieniu do treści wiary i inspirowanych nią wartości, to obecnie wydaje się, że w znacznej części społeczeństwa już tak nie jest z powodu głębokiego kryzysu wiary, który dotknął wielu ludzi. Doszło bowiem do swoistej radykalizacji tego, przed czym jeszcze tyle lat temu w opublikowanej w uroczystość Świętej Rodziny 1988 roku adhortacji apostolskiej Christi Fideles Laici przestrzegał Jan Paweł II, wskazując na istnienie w życiu wielu katolików, cytuję, dwóch równoległych nurtów. Z jednej strony tak zwanego życia duchowego, z jego własnymi wartościami i wymogami, z drugiej tak zwanego życia świeckiego, obejmującego rodzinę, pracę, relacje społeczne, zaangażowanie polityczne i kulturalne. Odnosi się wrażenie, że dzisiaj owa niebezpieczna dla życia duchowego katolików równoległość nie tylko przestała istnieć, ale przemieniła się w wyraźnie zarysowany konflikt. Nurt tak zwanego życia świeckiego zaczyna bowiem otwarcie, niekiedy wręcz agresywnie, zwraca się przeciwko nurtowi życia duchowego, usiłując prowadzić go do wstydliwie skrywanej prywatności. Kultura zachodnia, zwłaszcza europejska, staje się coraz bardziej chrystofobiczna. Dozwolone jest propagowanie każdego światopoglądu, natomiast chrześcijaństwo pragnie się za wszelką cenę wyprzeć z przestrzeni publicznej. Ten kulturowy proces dokonuje się często przy biernej postawie części ludzi wierzących, ulegających tak zwanej politycznej poprawności. Jakby nie chcieli oni przyjąć do wiadomości tego, co z taką mocą wielokrotnie podkreślał Jan Paweł II, że wiara, która nie staje się kulturą, nie jest wiarą w pełni przyjętą, do końca przemyślaną, przeżywaną w należytej wierności. Stąd w liście apostolskim Porta Fidei Benedykt XVI w sposób autorytatywny stwierdził, że istotne treści wiary, które od wieków stanowią dziedzictwo wszystkich wierzących, wymagają ciągłego potwierdzania, zrozumienia i pogłębienia w nowy sposób, aby dawać konsekwentne świadectwo w innych niż w przeszłości warunkach historycznych. Te istotne treści wiary ogniskują się w osobie Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Dlatego też ich ciągłe potwierdzanie, zrozumienie i pogłębianie zaczyna się od permanentnego w życiu każdego chrześcijanina stire Christum, poznawania Chrystusa. Poznawania, które jest jednocześnie warunkiem i kluczem do zrozumienia wielkości człowieka i niezwykłości jego powołania. Człowiek nie może bowiem zrozumieć siebie bez Chrystusa. Każda inna droga prowadzi go nieuchronnie do zagubienia siebie, do przebywania w świecie iluzji i kłamstw, do zatracenia horyzontu autentycznego dobra. Jakże przenikliwie już 4 wieki temu pisał o tym genialny matematyk i fizyk, także myśliciel francuski Blaise Pascal. Przed Jezusem Chrystusem ludzie nie wiedzieli sami, jak stoją, czy są wielcy, czy mali. A ci, którzy twierdzili jedno lub drugie, nie wiedzieli w gruncie rzeczy nic. Zgadywali jeno bez racji i na oślep, a nawet błądzili ciągle, wykluczając jedno lub drugie. W związku z tym Pascal stawiał dramatyczne pytania. Czym stanie się tedy człowiek? Czy będzie równy Bogu, czy zwierzętom? Cóż za przerażająca odległość. Czymże tedy będziemy? Kto nie widzi w tym wszystkim, że człowiek się zabłąkał, że osunął się ze swego miejsca, że szuka go z niepokojem i nie może go odnaleźć? I kto go tam doprowadzi? Najwięksi ludzie nie zdołali tego dokonać. Nie ulega żadnej wątpliwości, że współczesna sytuacja kulturowa każe ludziom myślącym stawiać te same pytania z jeszcze większą dramatycznością. Swe rozważania zakończył Pascal jednoznacznym stwierdzeniem nawiązującym do mowy świętego Pawła na ateńskim Areopagu. Quod ergo ignorantes queritis, religio annunciat vobis. Czego tedy nieświadomi szukacie, religia wam to zwiastuje. Religia, czyli chrześcijaństwo. To chrześcijaństwo ma w Polsce swoją długą, ponad 1000-letnią historię. Za 4 lata będziemy obchodzić 1050. rocznicę Chrztu Polski. Rocznica ta pozwala nam raz jeszcze uświadomić sobie, że nasza ojczyzna poznaje Chrystusa od ponad 1000 już lat. Równocześnie od ponad 10 wieków kolejne pokolenia Polaków poznają prawdę o człowieku, której najwyższym wyrazem i zarazem kluczem jest właśnie Chrystus. Poznawanie tej prawdy pozwoliło naszym przodkom wyrwać się z mroków pogaństwa, z jego obyczajów i zwyczajów, tak często poniżających człowieczą godność. Wejście Polski w orbitę chrześcijańskiej Europy pozwoliło jej otworzyć się na skarby kultury zachodniej, począwszy od sztuki pisania i czytania, budownictwa i uprawy roli. Z biegiem czasu kultura chrześcijańska na tyle w naszym kraju okrzepła i na tyle silna i atrakcyjna stała się dla innych, że Polska zaczęła wnosić własne osiągnięcia do wspólnego skarbca Europy, promieniując swymi dokonaniami ducha na sąsiednie kraje. Niejednokrotnie też przyszło Polsce bronić głęboko zakorzenionych w jej kulturową tkankę wartości. Nie bez powodu stała się ona dla Europy prawdziwym przedmurzem chrześcijaństwa, antemurale Christianitatis, jak ją nazywano już od XIV wieku. Najwspanialszym jednak i najbardziej przejmującym urzeczywistnieniem piękna i zarazem siły chrześcijaństwa są sami ludzie, którzy poznawszy Chrystusa w swoim życiu, poszli za Nim radykalną, wierną miłością aż do końca. Polska ma prawo się chlubić wieloma swymi córkami i synami, których Kościół wyniósł do chwały ołtarzy. Spośród tych świętych, którzy na trwale wpisali się w historię naszej ojczyzny prawdziwie złotymi zgłoskami. Pragnę tu wspomnieć najpierw dwie postaci, których duchowymi dokonaniami szczyci się zarówno Poznań, jak i Łódź. Wywodzącego się ze wsi Wysoczka spod poznańskiego Buku, błogosławionego Rafała Melchiora Chlińskiego, franciszkanina konwentualnego oraz świętą Urszulę Julię Leduchowską, założycielkę sióstr Urszulanek Szarych Serca Jezusa Konającego, których pierwszy dom powstał w Pniewach, niedaleko Poznania. Pragnę także wymienić świętych, których kult rozprzestrzenił się na cały współczesny świat. Urodzonego w nieodległej stąd zduńskiej Woli i żyjącego przez jakiś czas w Łodzi, świętego Maksymiliana Marię Kolbego, a także świętą Faustynę Kowalską, patronkę naszego miasta, której pierwsza wizja umęczonego Chrystusa jest związana właśnie z tą katedrą. Na koniec z osobistą ogromną wdzięcznością i wzruszeniem pragnę przywołać na pamięć najwybitniejszego syna polskiej ziemi w całych jej ponad tysiącletnich dziejach, błogosławionego Jana Pawła II, którego apostolska wizyta w Łodzi sprzed 25 lat była niedawno tutaj tak bardzo uroczyście obchodzona. Niech będzie uwielbiony Bóg w świętych swoich. Niech swoim orędownictwem stawiają się oni nieustannie za nami. Drodzy bracia i siostry, nie zrozumie się Polski bez chrześcijaństwa. Nie zrozumie się jej autentycznego ducha bez Chrystusa. 15 lat temu, w 1997 roku, Jan Paweł II mówił w Gnieźnie: jest historia Europy jakby wielką rzeką, do której wpływają rozliczne dopływy i strumienia, a różnorodność tworzących ją tradycji i kultur jest jej wielkim bogactwem. Jednakże z rąb tożsamości europejskiej jest zbudowany na chrześcijaństwie. Czyż tej prawdy o Europie nie należy odnieść w sposób szczególny także do Polski? Czyż ta prawda nie znajduje swego niezwykłego urzeczywistnienia właśnie tutaj, w mieście Łodzi, którego historia tak głęboko została naznaczona przez dzieje ludzi należących do różnych narodowości, tradycji, religii i wyznań? Swoje refleksje na temat tożsamości europejskiej Jan Paweł II opatrzył w Gnieźnie następującym komentarzem. Obecny brak duchowej jedności Europy wynika głównie z kryzysu tej właśnie chrześcijańskiej samoświadomości. Czyż patrząc z bólem na wielorakie postacie kryzysu, który obecnie trapi polskie społeczeństwo i którego natężenie zdaje się ciągle nabrzmiewać, nie możemy powtórzyć za papieżem, że kryzys ten wypływa przede wszystkim z odchodzenia przez wielu ludzi od tej chrześcijańskiej samoświadomości i że powrót do niej i ponowne utwierdzenie się w niej jest niezbędnym warunkiem rzeczywistej odnowy polskiego narodu i polskiego społeczeństwa. Zbliżające się obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski są szczególnym wezwaniem do tego, aby nasz naród na nowo rozpoznał się w Chrystusie. Zacytujmy tu jeszcze jedno zdanie z owego gnieźnieńskiego przemówienia Jana Pawła II. Nie można zbudować nowego porządku bez odnowionego człowieka, tego najmocniejszego fundamentu każdego społeczeństwa. Mając to na uwadze, rozumiemy, dlaczego odnowiony człowiek staje się głównym celem duszpasterskiej troski Kościoła katolickiego w Polsce. Odnowiony człowiek, począwszy od przyjętego przeze nich sakramentu chrztu, na skutek którego został zanurzony w tajemnicy paschalnej Chrystusa, w Jego śmierci i w zmartwychwstaniu. Odnowiony przez coraz bardziej pogłębiane poznawanie Chrystusa. W świetle tak nakreślonych celów należy postrzegać program duszpasterski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski, wyrażający się w haśle od wiary przez chrzest do świadectwa. Drodzy bracia i siostry, ten ogólnopolski program duszpasterski nakreśla to wszystko, co w najbliższych latach będzie się starała urzeczywistniać Archidiecezja Łódzka. Równocześnie stanowi on tło do przygotowań związanych ze zbliżającym się jubileuszem stulecia jej istnienia. Będziemy zatem nawiązywać do tego przełomowego w dziejach naszego narodu wydarzenia, jakim był przyjęty w 966 roku przez Mieszka I i jego otoczenie chrzest. Właśnie dlatego, aby świadomość naszej chrześcijańskiej przeszłości pozwalała nam z jeszcze bardziej ugruntowaną wiarą, mocniejszą nadzieją i żarliwszą miłością kształtować teraźniejszość i wychylać się ku przyszłości. Będziemy starali się z tym większą mocą i gorliwością poznawać Chrystusa, im bardziej współczesny świat Go nie zna i im bardziej staje się On obojętny na Jego zbawczą Ewangelię. Będziemy Go poznawać na co dzień, poprzez codzienną modlitwę, poprzez udział w niedzielnej Eucharystii, poprzez życie sakramentalne, poprzez częstą lekturę Pisma Świętego. Będziemy rozpoznawać Go w tajemnicy krzyża, który ciągle jest głupstwem dla jednych, a zgorszeniem dla innych. Natomiast dla nas, którzyśmy uwierzyli, jest mocą i mądrością Bożą. Będziemy przyjmować Go w tajemnicy tego krzyża, który stał się udziałem tak wielu osób chorych i cierpiących. Będziemy poznawać Chrystusa przez szlachetną i ofiarną miłość, przenikającą i kształtującą życie małżeństw i rodzin. Będziemy Go z wielkim poczuciem odpowiedzialności ze strony rodziców, dzieci i młodzieży, katechetów i katechetek poznawać na lekcjach religii w szkole oraz w różnych grupach duszpasterskich działających w parafiach. Będziemy Go rozpoznawać w świecie nauki i kultury, na wyższych uczelniach i w instytutach naukowych, a także w ośrodkach duszpasterstwa akademickiego. Wszędzie tam, gdzie z osobistym poświęceniem poszukuje się prawdy i rzetelnie jej się naucza. I gdzie człowiek, wsłuchując się w inspiracje płynące z wysoka, usiłuje wyrazić zawsze przekraczające go piękno. Będziemy w tym wszystkim poznawać Chrystusa jako dobrego pasterza, który oddaje życie za swoich przyjaciół i który z ofiarną miłością szuka zaginionej owieczki, aby wziąć ją w swe ramiona i do siebie przytulić. Będziemy tak właśnie starali się poznawać Chrystusa, ponieważ z całą pewnością wiemy, to poznawanie obdarza radością i daje moc przemiany siebie i świata. Drodzy bracia kapłani, którzy tworzycie prezbiterium Kościoła, który jest w Łodzi, czcigodne siostry zakonne, osoby życia konsekrowanego, wszyscy, drodzy memu sercu, bracia i siostry, wierni świeccy, pozwólcie, że na progu mojej pasterskiej posługi pośród was i dla was zwrócę się do was słowami świętego Pawła Apostoła, w których pragnę wyrazić zarówno stan mojego ducha, jak i gorącą prośbę do was. Usta nasze otwarły się do was. Rozszerzyło się nasze serce. Nie brak wam miejsca w moim sercu, odpłacając się nam w ten sam sposób, otwórzcie się i wy, jak do swoich dzieci mówię. Równocześnie pragnę skierować serdeczne życzenie znowu słowami świętego Pawła do każdego syna i do każdej córki świętego Kościoła w Łodzi. Radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, bądźcie jednomyślni, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. Amen.
Wysłuchaliśmy homilii księdza arcybiskupa metropolity Marka Jędraszewskiego. Jest on szóstym biskupem diecezji łódzkiej. Warto przypomnieć, pierwszym był ksiądz biskup Wincenty Zaręba Tymieniecki, następnym ksiądz biskup Włodzimierz Bronisław Jasiński, po nim ksiądz biskup Michał Klepacz, następnie ksiądz biskup Józef Rozwadowski, a następnie
wierzę
ksiądz arcybiskup senior Władysław
Siłowski. Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Bracia i siostry, jako zgromadzony wokół ołtarza naszego Pana Jezusa Chrystusa Kościół łódzki, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, która jako Matka Zbawiciela i Matka Kościoła jest wszechpośredniczką łask, zanieśmy do Boga nasze pokorne błagania.
Sprawiedliwy Ojcze, Ty ustanowiłeś swój Kościół na fundamencie apostołów. Spraw, aby Ojciec Święty, Benedykt XVI i wszyscy pasterze Kościoła, prowadzeni przez Ducha Świętego i wspierani modlitwami wiernych, skutecznie umacniali wierzę i prowadzili do zbawienia powierzony sobie lud Boży.
Prosimy, Chrystus, Panie, Amen.
dobry Ojcze, Ty posłałeś do świętego kościoła w Łodzi arcybiskupa Marka. Udziel mu łaski wiernego naśladowania najwyższego pasterza, aby wprowadził nas na drogę poznania i umiłowania Chrystusa.
Ciebie prosimy.
Troskliwy Ojcze, Ty prowadziłeś w pasterskiej służbie Kościołowi łódzkiemu arcybiskupa Władysława. Umacniaj go wciąż swoją łaską i pomnażaj owoce jego roztropnej i gorliwej posługi.
Ciebie prosimy.
Najlepszy Ojcze, Ty zechciałeś, aby Twój Syn zamieszkał w ludzkiej rodzinie. Niech Twoje błogosławieństwo ogarnie wszystkie rodziny, umacniając je w wierności Twoim przykazaniom, a wspólne karmienie się Słowem Bożym i Komunią Świętą niech pomnaża szczęście rodziców i dzieci.
Ciebie prosimy.
Wszechmogący Ojcze, Twój Syn przez cierpienie i śmierć na krzyżu oraz chwalebne zmartwychwstanie dopełnił dzieła naszego zbawienia. Spraw, aby wszyscy chorzy, cierpiący i samotni dźwigali swój krzyż razem ze Zbawicielem i zasłużyli na udział w Jego chwale.
Ciebie prosimy.
Wszechmogący i miłosierny Boże, niech dotrze do Ciebie nasza modlitwa zanoszona w imię Jezusa Chrystusa, najwyższego kapłana. Spraw, aby Kościół za przykładem Najświętszej Maryi Panny zachował głęboką wiarę, żarliwą miłość i niewzruszoną nadzieję. Przez Chrystusa Pana naszego.
Ciebie prosimy.
Wszechmogący i miłosierny Boże, niech dotrze do Ciebie nasza modlitwa zanoszona w imię Jezusa Chrystusa, najwyższego kapłana. Spraw, aby Kościół za przykładem Najświętszej Maryi zachował nieskazitelną wiarę, żarliwą miłość i niewzruszoną nadzieję. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W kierunku ołtarza zmierza procesja z darami. Przyniesienie darów na ołtarz jest powtórzeniem gestu Melchizedeka i oddaniem darów Stwórcy w ręce Chrystusa, który w swojej ofierze udoskonala wszystkie ludzkie dążenia do składania ofiar. Błogosławiony Jan Paweł II w liście o tajemnicy i kulcie Eucharystii nauczał, że wszyscy, którzy w Eucharystii uczestniczą, składają na mocy kapłaństwa powszechnego wiernych swoje duchowe ofiary i dary. Łącząc się duchowo z przedstawicielami Kościoła łódzkiego, idącymi w procesji z darami, prośmy Boga, abyśmy uświęceni mocą Ducha Świętego poznawali Chrystusa i odważnie szli za Nim.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, niech nas wspomaga w swojej dobroci Twój Syn jednorodzony, który rodząc się z dziewicy nie naruszył panieństwa matki, lecz je uświęcił. Niech on oczyści nas z grzechów i uczyni naszą ofiarę miłą Tobie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. Górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, Wszechmogący, wieczny Boże, i abyśmy Ciebie wielbili, błogosławili i wysławiali, obchodząc narodzenie Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy. Ona za sprawą Ducha Świętego poczęła jednorodzonego Syna Twojego i zachowując chwałę dziewictwa, wydała światu przedwieczną światłość naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając:
Święty, święty, święty.
Zaprawdę, święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Benedyktem, biskupem Markim, jego biskupami pomocniczymi, biskupem seniorem oraz całym duchowieństwem.
Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami, z błogosławionym Janem Pawłem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała.
Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.
Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami.
Przekażcie sobie znak pokoju.
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem gotowy, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie zrobione.
Pokrzepiłeś swój Kościół najświętszym sakramentem. Napełnij go radością w święto narodzenia Najświętszej Maryi Panny, która dla całego świata stała się nadzieją i jutrzenką zbawienia przez Chrystusa, Pana naszego.
Hymnem Ciebie Boga wysławiamy, dziękowaliśmy Bogu za Jego obecność w Najświętszym Sakramencie, za dar Kościoła Powszechnego i biskupa Rzymu wraz z całym kolegium biskupów, za nowego pasterza Kościoła Łódzkiego. Teraz nadszedł czas na słowa gratulacji i życzeń. Wysłuchajmy przemówienia przedstawiciela Watykanu, księdza kardynała Zenona Grocholewskiego, prefekta Kongregacji Edukacji Katolickiej.
Ja przede wszystkim chciałbym wyrazić moją radość z tego, że dane mi było uczestniczyć w ingresie księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego i to właśnie tutaj w Łodzi. Z księdzem arcybiskupem Markiem łączą mnie wyrazy bardzo serdecznej przyjaźni od wielu lat, od kiedy rozpoczął on swoje studia na prestiżowym Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Cieszyłem się wówczas z jego osiągnięć, sukcesów, z nagród, jakie otrzymywał. I równocześnie budowałem się jego postawą kapłańską, jego myśleniem i działaniem w kategoriach wiary, jego umiłowaniem Kościoła, który jest naszym matką, naszym domem rodzinnym. Dziś jako prefekt Kongregacji do spraw wychowania katolickiego, do spraw wychowania na wszystkich poziomach i wymiarach, pragnę księdzu arcybiskupowi Markowi podziękować w sposób szczególny za jego zaangażowanie jako delegata Konferencji Biskupów Europejskich do spraw duszpasterstwa akademickiego. Brał on udział w wielu sympozjach, dyskusjach, spotkaniach na terenie Europy w tej dziedzinie, dając swój cenny wkład w dziedzinie ogromnie ważnej w perspektywie ewangelizacji naszego kontynentu. Jestem także pełen uznania za jego działania w tej materii na poziomie Konferencji Biskupów Polskich. Należał on do różnych komisji dotyczących spraw wychowania, studiów, zwłaszcza filozofii, duszpasterstwa młodzieży i duszpasterstwa akademickiego. Księże arcybiskupie, za to wszystko gorące Bóg zapłać, także w imieniu Kongregacji do spraw wychowania katolickiego. Jestem także złączony z Łodzią. Dzięki życzliwości, dobroci księdza arcybiskupa Władysława Ziółka byłem kilkakrotnie zapraszany do tego miasta. Miałem nawet szczęście dwukrotnie prowadzić piękną procesję eucharystyczną ulicami tego miasta. Księże arcybiskupie, za te zaproszenia bardzo serdecznie dziękuję. Wracałem z Łodzi zawsze zbudowany spotkaniami z wiernymi, z przedstawicielami władz, a może najbardziej ze względu na moją pracę, zbudowany spotkaniami z przedstawicielami wyższych uczelni, ludzi kultury, ludzi nauki. Jestem przekonany, że w tym mieście są jakieś ogromne podkłady dobra, jakiś ogromny potencjał sił twórczych. I dlatego moje życzenia dla księdza arcybiskupa Marka chciałbym skoncentrować właśnie w tych wymiarach, wszystkich trzech wymiarach edukacji, które leżą mi na sercu i które są przedmiotem mojej pracy, a równocześnie są rzeczami podstawowymi w perspektywie ewangelizacji. Życzę mu owocnej pracy w promocji powołań kapłańskich i formacji kapłanów, przyszłych kapłanów. Od nich tak bardzo dużo zależy. Dzisiaj świat, a także diecezja łódzka, potrzebuje kapłanów ofiarnych, potrzebuje kapłanów świętych. Jeden kapłan, bez jakichś specjalnych kwalifikacji, ale święty, Jan Wianney, w czasach ogromnie trudnych, nienawiści do Kościoła, prześladowania we Francji, on jeden, ale święty, dokonał więcej niż setki innych razem. Potrzeba dzisiaj kapłanów świętych. Największą chorobą jest zadawalanie się miernotą. Obyś był zimny albo ciepły, ale ponieważ byłeś chłodny, wyrzucam cię z ust moich. Księże, arcybiskupie, tego ci najbardziej życzę. Kapłanów świętych, kapłanów odważnych, kapłanów mądrych, kapłanów zdolnych podjąć wezwania współczesnych czasów. Kapłanów, którzy tworząc Twoje prezbiterium będą Ci pomagać realizować bogaty program duszpasterski, jaki zakreśliłeś w Twojej homilii. Tego Ci życzę najbardziej. A widząc tylu kapłanów, którzy przybyli na ten ingres, jestem w tej perspektywie optymistą. Po drugie, życzę Ci owocnej pracy w spotkaniach, z kontaktami ze światem nauki, z uczelniami, różnymi uczeniami tego miasta. Byś w tym środowisku umiał je ubogacać, ubogacać bogactwem Twego serca, ale przede wszystkim ubogacać światłem Ewangelii, ubogacać Chrystusem, który jest drogą, światłem i życiem. Chrystusem, tym światłem Chrystusem, Chrystusa, które przez 2000 lat przebija się przez różnego rodzaju mroki różnych ideologii upadających jedna po drugiej niejednokrotnie po dokonaniu wielu szkód dla prawdziwego postępu i dla ludzi. Życzę Ci owocnej pracy. Jestem przekonany, że znając Twoje przygotowanie, bogactwo Twojego serca, że będziesz mógł być ubogaceniem tego środowiska. Życzę Ci również, po trzecie, owocnej pracy w tworzeniu szkół katolickich i edukacji katolickiej na wszystkich poziomach szkolnych, gimnazjów, liceów i tak dalej. Właściwa edukacja, powtarzam, właściwa edukacja na różnych poziomach jest kładzeniem podwalin, jest kładzeniem fundamentów pod prawdziwy postęp człowieka, postęp techniki, jeżeli nie łączy się z postępem duchowym człowieka, może być, jak wszyscy wiemy, zagrożeniem także dla ludzkości. Właściwa edukacja jest układzeniem fundamentów pod prawdziwy postęp. Jest składzeniem fundamentów pod prawdziwą demokracją. Prawdziwą demokracją. Jest kładzeniem fundamentu pod szacunek niekłamany, szacunek dla podstawowych praw każdego człowieka. Drogi księże arcybiskupie, życzę Ci tego z całego serca i Twojej pracy, ofiarnej pracy, będzie towarzyszyć moja pokorna, lecz braterska modlitwa. Szczęść Boże.
Wysłuchajmy słowa księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, metropolity poznańskiego.
Czcigodny współbracie arcybiskupie Marku, niezrównany Grzegorz Wielki pisał: niektórzy otrzymują dary szczególnych cnót ze względu na swoje zalety, wysuwają się jako przywódcy. Jeśli odmawiają przyjęcia ofiarowanego im najwyższego stanowiska, najczęściej przeczą swoim darom, które przecież nie tylko dla siebie otrzymali, lecz także dla innych. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Dlatego też Ty, nasz czcigodny współbracie, powiedziałeś Jezusowi Twoje tak, przynosząc w darze dla Kościoła, który jest w Łodzi, solidną formację ludzką, intelektualną, chrześcijańską i duchową. Jesteś przecież osobą o wielkiej głębi myślenia i nadzwyczajnej pracowitości, profesorem nauk teologicznych i wybitnym naukowcem. Wykładałeś z powodzeniem na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jako kierownik Zakładu Filozofii Chrześcijańskiej podtrzymywałeś żywą więź ze środowiskiem naukowym Poznania. Z tego tytułu zostałeś też na Forum Europejskim wiceprzewodniczącym Komisji CCE do spraw Szkoły Katechizacji Uniwersytetów. Będąc członkiem Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, członkiem sekcji nauk filozoficznych Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski, jesteś jednocześnie członkiem Komisji Wychowania Katolickiego i delegatem Konferencji do spraw Duszpasterstwa Akademickiego oraz członkiem Rady do spraw Duszpasterstwa Młodzieży Konferencji. Nie zaniedbywałeś przy tym Twoich obowiązków duszpasterskich. W jaki sposób mogłeś nie zagubić się pośród takiego nagromadzenia różnorodnych zajęć i obowiązków? Dokonało się to dzięki Twojej miłości pasterskiej. Ona, słusznie nazwana węzłem doskonałości biskupie i owocem łaski oraz istotą samego sakramentu biskupstwa, jest duszą Twojego apostolatu biskupiego. Dzisiaj Konferencja Episkopatu Polski oraz Archidiecezja Poznańska dziękuję Ci jak najserdeczniej za Twoje dotychczasowe dokonania, za wieloletnie świadectwo wiary i mądrości, które pozostawiłeś w naszej archidiecezji, za trud pasterza poszukującego zagubionych owiec, a zarazem za ofiarę baranka, który daje swoje życie za owce, za tę posługę miłości we wspólnocie i misji zwanej przez świętego Augustyna Amoris Officium. Dzisiaj życzymy Tobie, byś dalej, prowadzony miłością pasterską, nie kierował się pragnieniem podobania się ludziom. Abyś nie starał się o to, by wierni pokochali Ciebie bardziej niż prawdę. Winieneś przecież wypełniać nakazy Boga, a nie ludzi. Niech na owocną pracę w przewodzeniu czcigodnej archidiecezji łódzkiej będą dla Ciebie wskazówki świętego papieża Grzegorza Wielkiego. Postępowanie przełożonego, mówi on, powinno tak przewyższać postępowanie ludu, jak życie pasterza różni się od życia jego stada. Powinien on starannie przemyśleć spoczywający na nim obowiązek stałej prawości, gdyż to w relacji do niej lud nazwany jest stadem. Konieczne więc jest, aby jego myśli były czyste, jego działania pociągające, aby był rozważny w milczeniu, a użyteczny w słowie, każdemu bliski przez współczucie, bardziej niż wszyscy pogrążony w kontemplacji, aby przez pokorę stał się towarzyszem wszystkich czyniących dobro, aby miłując sprawiedliwość zwracał uwagę na błędy winnych, aby zewnętrzne obowiązki nie zmniejszyły jego troski o sprawy wewnętrzne, aby jednak przez troskę o życie wewnętrzne nie zaniedbał obowiązków zewnętrznych. Tyle święty Grzegorz. Niech więc Maryja, której święto dzisiaj obchodzimy, i święty Józef, patron archidiecezji łódzkiej, razem ze świętym Maksymilianem Kolbe i ze świętą Faustyną Kowalską. Otacza się Twoją troskliwą opieką i pozwoli stać się błogosławieństwem dla Kościoła, który żyje i rozwija się w Łodzi.
W imieniu Kościoła Łódzkiego przemówi ksiądz biskup Adam Lepa.
Ekscelencjo, najdostojniejszy księże arcybiskupie metropolito, Łódź, stolica archidiecezji i metropolii, jest miastem szczególnym. Wystarczy wspomnieć jej różnorakie określenia, które z czasem utworzyły barwny wizerunek miasta z pełną secesji piotrkowską, uznaną niedawno za najbardziej urzekającą ulicę w Polsce. Jest więc Łódź w swojej historii ziemią obiecaną, miastem kominów fabrycznych, polskim Manchesterem, stolicą filmu, a także miastem kontrastów. Po II wojnie światowej staje się Łodzią akademicką, a od 1987 roku, gdy odwiedził to miasto Jan Paweł II Łodzią Piotrową. Łódź wpisała się w biografię znanych świętych Maksymiliana Marii Kolbego, Urszuli Letuchowskiej, Faustyny Kowalskiej oraz dwóch błogosławionych męczenników, ojca Anastazego Pankiewicza i ojca Karola Stępnia. Tu mieszkali albo pełnili misję ewangelizacyjną. Miasto, które nadal dźwiga na sobie ślady zranienia po przebytych zaborach i okupacjach. Miasto dobrych ludzi i gorliwych duszpasterzy, którzy z miłości do Boga i Kościoła po 1989 roku zbudowali świątynie i domy parafialne aż w 26 nowo powstałych parafiach. W ubiegłą niedzielę Kościół Łódzki uroczyście dziękował Panu Bogu za ofiarną posługę dotychczasowego naszego pasterza, księdza arcybiskupa Władysława. Wasza Ekscelencjo, dziś ta właśnie Łódź, a z nią cała archidiecezja wita Cię bardzo serdecznie i jak najcieplej, jako swojego pasterza i nauczyciela, który na mocy decyzji papieża Benedykta XVI z dniem dzisiejszym rozpoczyna swoją posługę dla duchowego dobra ludu Bożego i na większą chwałę Trójjedynego Boga. Już teraz prosimy o przyjęcie darów naszych serc, daru modlitwy i daru życzeń. Ufną modlitwą obejmujemy każdy dzień Twego posługiwania Kościołowi Łódzkiemu, aby Pan pomnażał Twoje siły i szczodrze błogosławił wszystkim trudom apostolskim, zawsze świadomi, że jesteś naszym pasterzem i duchowym przewodnikiem, jak to podkreślił w bulli nominacyjnej Ojciec Święty Benedykt XVI. Drugi dar to nasze gorące życzenia. Księże arcybiskupie, nasz pasterzu i duchowy przewodniku, w swoim słowie pasterskim, które będzie odczytane jutro we wszystkich kościołach archidiecezji, napisałeś, jakie zadania zamierzasz związać ze swoją posługą pasterską w Kościele Łódzkim. Oto one. Przywracać wrażliwość ducha na sprawy Boże. wspólnie poznawać Chrystusa, żeby się otwierać na miłość. Prowadzić ludzi do Chrystusa i w ten sposób urzeczywistniać nową ewangelizację. Sprawić, aby dzieło poznania Chrystusa i dzieło nowej ewangelizacji połączyły nas wszystkich duchowo. Podejmować starania, żeby oddaleni od Chrystusa lub nieznający Go dostrzegli w Kościele czytelny znak niezawodnej nadziei. Wdzięcznością napawa nas fakt, że swoje zadania uczyniłeś również naszymi. Oznacza to, iż od dziś będą to nasze wspólne prace i powinności, realizowane w Kościele Łódzkim pod Twoim troskliwym przewodnictwem. Dziś życzymy Ci z całego serca, drogi nasz arcypasterzu, aby wspólne urzeczywistnianie tych zadań było zawsze źródłem Twojej głębokiej satysfakcji, dawało radość i wielorakie duchowe moce. Nam zaś, biskupom, prezbiterom, osobom życia konsekrowanego i wiernym świeckim, niech pomaga w prowadzeniu życia godnego dzieci Bożych i stanie się inspiracją do podejmowania coraz bardziej śmiałych i ambitnych zadań. Zawsze na miarę aktualnych wyzwań, jakie stoją przed Kościołem Łódzkim i Kościołem Powszechnym. Matka Najświętsza, patronka dzisiejszego święta, niech prowadzi szczęśliwie Ciebie po wszystkich drogach rozpoczętej dziś misji i wypełnianiu pasterskich zobowiązań. Cały Kościół Łódzki życzy Ci z całego serca szczęść Boże.
Z okazji dzisiejszej uroczystości ksiądz arcybiskup metropolita łódzki otrzymał liczne pisemne gratulacje i życzenia. Ksiądz prałat Andrzej Dąbrowski, kanclerz kurii metropolitalnej łódzkiej, odczyta teraz telegram prymasa Polski arcybiskupa Józefa Kowalczyka, metropolity gnieźnieńskiego, oraz list od prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Bronisława Komorowskiego.
Józef Kowalczyk, arcybiskup metropolita gnieźnieński, prymas Polski. Uczestniczę duchowo, słowami tego przesłania, w ważnym wydarzeniu eklezjalnym archidiecezji łódzkiej, jakie ma miejsce w dniu dzisiejszym. Dokonuje się bowiem ingres, czyli uroczyste wejście nowego pasterza, arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, do katedry nazywanej Matką Kościołów. Przejmuje on pasterski urząd, posługę i pełną odpowiedzialność za ten Kościół partykularny. Pozwólcie, bracia i siostry, że najpierw skieruję słowa podziękowania do pierwszego arcybiskupa archidiecezji i metropolii łódzkiej, Władysława Ziółka, który dziś przekazuje pastorał swojemu następcy. Drogi arcybiskupie Władysławie, składam Ci wyrazy szczerego uznania i podziękowania za Twój aktywny udział w życiu i działalności tego kościoła partykularnego, za troskliwość duszpasterską, za miłość do tego kościoła, służąc gorliwie ludowi Bożemu jako kapłan, biskup pomocniczy, a później jako przykładny arcypasterz. zanoszę do Boga razem z ludem Bożym tej archidiecezji dziękczynną modlitwę za bogate owoce Twego posługiwania słowem i sakramentami. A ileż wspaniałych dzieł powstało dzięki Twojej trosce administracyjnej, duszpasterskiej i charytatywnej. Cały ten obfity dorobek Twojej pracy składamy na ołtarzu eucharystycznym jako dziękczynny dar, przekonani, że miłosierny Bóg przyjmie go i uczyni z niego ofiarę miłą sobie. Bóg Ci zapłać za ten gorliwy apostolski trud i jego owoce. Drogi arcybiskupie Marku, nowy arcybiskupie i metropolito łódzki, dzień dzisiejszy jest bardzo ważny w Twoim życiu kapłańskim i biskupim. Stanąłeś wobec nowego wyzwania naszego Pana Jezusa Chrystusa i odpowiedziałeś na nie w duchu posłuszeństwa i troski o sprawę Chrystusa i Jego Ewangelii, wyrażoną także w Twoim biskupim zawołaniu «Scire Christum, znać Chrystusa». Obejmujemy Cię szczerą i gorącą modlitwą w intencji Twojej posługi, przekonani, że jeśli Bóg kogoś powołuje, to i łaskę daje. Błogosławiony Jan Paweł II wypowiedział podczas wizyty w Gnieźnie 3 czerwca 1997 roku słowa, które dziś pragnę przypomnieć, bo stanowią niejako program Twej posługi biskupiej. Umiłowani bracia i siostry, w jak niezwykłej godzinie dziejów przyszło nam żyć. Jak ważkie zadania powierzył nam Chrystus. On wzywa każdego z nas, abyśmy przygotowali nową wiosnę Kościoła. Dziś na nowo wznosimy to wołanie, prosząc o światło i ogień Ducha Świętego, aby zapalał nasze wici zwiastunów Ewangelii aż po krańce ziemi. Pan Bóg obdarował Cię talentami intelektualnymi i duchowymi, które rozwijałeś w archidiecezji poznańskiej. Niech teraz przynoszą owoce w archidiecezji łódzkiej i całej metropolii. Niech Cię wspomaga Matka Boska Watykańska, która w obrazie jasnogórskim z kaplicy polskiej w grotach Bazyliki Świętego Piotra przybyła do Łodzi, aby tu wspomagać lud Boży jako pośredniczka łask i Matka Miłosierdzia. Szczęść Ci Boże w tej apostolskiej misji. Podpisany Józef Kowalczyk, metropolita gnieźnieński, prymas Polski. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, czcigodny księża arcybiskupie, w dniu uroczystego ingresu ekscelencji do katedry łódzkiej proszę przyjąć życzenia wszelkich potrzebnych łask Bożych, dobrej współpracy z duchowieństwem i laikatem, a nade wszystko radości z obfitych zbiorów powierzonej księdzu arcybiskupowi winnicy pańskiej. W Księdze Przysłów czytamy: drzewo życia owocem prawego, człowiek mądry ludzi zjednywa. Jestem przekonany, że głęboka wiedza o Bogu i człowieku, a także umiejętność znajdowania dobra nadal będzie ułatwiać księdzu arcybiskupowi pełnienie arcypasterskiej misji. budowanie społeczności opartej na wzajemnym szacunku i wierności ewangelicznym ideałom, przewodzenie Kościołowi lokalnemu jako wspólnocie wierzących, a zarazem wspólnocie obywateli odpowiedzialnych za losy swojego miasta, regionu i całej ojczyzny, to zadania wymagające determinacji, doświadczenia i osobistego autorytetu. Do sprostania temu wyzwaniu znakomicie predestynują ekscelencje lata pracy naukowej, dydaktycznej i duszpasterskiej, renoma wybitnego znawcy filozofii i antropologii chrześcijańskiej, uznanie w świecie nauki i kultury oraz szeroki ogląd problemów Kościoła, Polski i Europy, jaki zyskał ksiądz arcybiskup, pełniąc wiele ważnych funkcji powierzonych ekscelencji przez współbraci z Konferencji Episkopatu Polski. Raz jeszcze życząc opatrznościowej pomocy w sprawowaniu urzędu apostolskiego, przekazuję księdzu arcybiskupowi wyrazy głębokiego szacunku. Podpisał Bronisław Komorowski.
Wysłuchajmy słowa arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, metropolity łódzkiego.
Z okazji 45. rocznicy sakry biskupie i srebrnego jubileuszu na stolicy Piotrowej Ojciec Święty Jan Paweł II opublikował w 2004 roku książkę zatytułowaną Wstańmy, chodźmy. Stańcie, chodźmy. W końcowych fragmentach jej wstępu wyznawał: podjąłem próbę zapisania tych myśli, pragnąc podzielić się z innymi świadectwem o miłości Chrystusa, który przez wieki powołuje kolejnych następców apostołów i za pomocą kruchych naczyń wlewa łaskę w serca braci. Temu wspominaniu nieustannie towarzyszyły słowa świętego Pawła skierowane do młodego biskupa Tymoteusza. On nas wybawił i wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami. Zapis ten ofiaruję braciom w biskupstwie i całemu ludowi Bożemu. Niech posłuży wszystkim, którzy pragną poznać wielkość posługi biskupiej, trud z nią związany, ale także radość, jaka codziennie towarzyszy jej wypełnianiu. Zapraszam wszystkich do wznoszenia ze mną Tedeum uwielbienia i dziękczynienia. Ze spojrzeniem utkwionym w Chrystusie, umocnieni nadzieją, która zawieść nie może, kroczmy razem drogami nowego tysiąclecia. Wstańcie, chodźmy. Cytat ze świętego Marka. Moi drodzy, dzisiejsza uroczystość ingresowa jest szczególną okazją, by w świetle tych słów błogosławionego Jana Pawła II zadumać się zwłaszcza nad miłością Chrystusa, ciągle powołującego następców apostołów, owe kruche naczynia, poprzez które wlewa on łaskę w serca braci. Przed chwilą wyśpiewaliśmy Bogu Tedeum uwielbienia i dziękczynienia za ten dzień, który dał nam właśnie On. Trudno dzisiaj mówić o trudzie posługi biskupiej. Natomiast na pewno należy przeżywać radość. Zanim więc podejmiemy wołanie Chrystusa, wstańcie, chodźmy, by pełni nadziei kroczyć dalej drogami nowego tysiąclecia, pozwólcie, że na koniec wyrażę moją wielką radość i wdzięczność. Najpierw
ogromną wdzięczność wobec Ojca Świętego Benedykta XVI, który 11 lipca tego roku powołał mnie na stolicę metropolitalną łódzką. I tę wdzięczność kieruję na ręce obecnego wśród nas księdza arcybiskupa Celestino Migliore, nuncjusza apostolskiego w Polsce, dziękując także i jemu za to, że zechciał być dzisiaj razem z nami i wprowadzić mnie uroczyście na urząd arcybiskupa łódzkiego. Wyrażam swoją wdzięczność obecnym tutaj księżom kardynałom, najpierw księdzu kardynałowi Józefowi Glempowi, prymasowi seniorowi Polski, a następnie księdzu kardynałowi Zenonowi Grocholewskiemu, prefektowi Watykańskiej Kongregacji Wychowania Katolickiego, za jego przyjazną obecność okazywaną mi od prawie 40 już lat, a także za jego pełne serdeczności słowa, które zechciał przed chwilą wypowiedzieć. Serdecznie dziękuję wszystkim. Serdecznie dziękuję wszystkim obecnym tutaj i nieobecnym braciom w biskupstwie, księżom arcybiskupom i biskupom, członkom Konferencji Episkopatu Polski, z jej przewodniczącym, księdzem arcybiskupem Józefem Michalikiem, za modlitwę, słowa serdecznych gratulacji i życzeń, jakimi zechcieli mnie obdarować. Dziękuję księdzu arcybiskupowi Józefowi Kowalczykowi, prymasowi Polski, za jego przesłanie, które przed chwilą dane nam było usłyszeć. W sposób szczególny dziękuję księdzu arcybiskupowi Stanisławowi Gądeckiemu, metropolicie poznańskiemu, wiceprzewodniczącemu Konferencji Episkopatu Polski, z którym miałem radość i zaszczyt 10-letniej współpracy w Poznaniu, oraz księdzu arcybiskupowi seniorowi Władysławowi Ziółkowi, memu bezpośredniemu poprzednikowi na biskupiej stolicy w Łodzi. Dziękuję także przybyłemu z daleka księdzu biskupowi Pińskiemu. Bardzo dziękuję. Obecnym tutaj członkom, wysokim przedstawicielom bratnich kościołów i wyznań chrześcijańskich. Wasza obecność, czcigodni bracia, jest niewątpliwie znakiem tej jedności, do której nas wszystkich Pan Jezus ciągle wzywa. Bóg zapłać. Bardzo dziękuję za obecność, modlitwę i wspólnie sprawowaną Eucharystię tak licznym braciom, kapłanom z archidiecezji łódzkiej, wyrażając równocześnie wielką wdzięczność za ich dar w postaci pastorału, pierścienia oraz biskupiego pastorału. Dziękuję kapłanom z archidiecezji poznańskiej, zwłaszcza licznie przybyłym moim kolegom kursowym rocznika 1973. Dziękuję obecnym tutaj zakonnikom i zakonnicom, jak również wszystkim osobom życia konsekrowanego. Bardzo dziękuję prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, panu Bronisławowi Komorowskiemu, za skierowane do mnie okolicznościowe przesłanie. Dziękuję także obecnym tutaj przedstawicielom władzy państwowej i samorządowej miasta Łodzi oraz mego rodzinnego Poznania. Dziękuję ich magnificencjom, paniom i panom rektorom wyższych uczelni publicznych Łodzi i Poznania, a także księżom rektorom Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dziękuję bardzo. I słowa serdecznych podziękowań kieruję do wszystkich obecnych
na dzisiejsze uroczystości, drogich memu sercu braci i sióstr. Dziękuję mojej najbliższej rodzinie, przyjaciołom, a także wiernym świeckim z całej Polski, także może spoza jej granic, którzy poprzez transmisję telewizyjną Telewizji Trwam oraz transmisję radiową Radia Maryja włączyli się przez te prawie 3 godziny z nami duchowo tutaj w katedrze łódzkiej. Być może ich heroizm był większy niż nas wszystkich tutaj. Dziękuję mediom katolickim, poza Telewizją Trwam i Radiem Maryja, także Niedzieli, Przewodnikowi Katolickiemu, Kościołowi Niedzielnemu, Tygodnikowi Idziemy i wszystkim przedstawicielom innych mediów, które zechciały być razem z nami podczas tak ważnej uroczystości i tak ważnej historycznej chwili, nie tylko dla archidiecezji łódzkiej. Niech wam wszystkim Pan Bóg obficie błogosławi. Bóg zapłać wszystkim z całego serca. Na zakończenie bardzo was wszystkich proszę, módlcie się za mnie, abym godnie wypełnił urząd, na który powołał mnie Pan. Szczęść Boże.
W gmachu Wyższego Seminarium Duchownego przy głównym wejściu do budynku jest wyłożona księga gratulacji i życzeń z okazji dzisiejszej uroczystości. Po zakończeniu uroczystości będzie można dokonać w niej wpisu. Po błogosławieństwie na zakończenie mszy świętej wyruszy procesja do domu arcybiskupów łódzkich. Przed katedrą młodzież z naszej archidiecezji symbolicznym gestem zapewni pasterza o duchowej więzi z nim. Za chwilę arcybiskup metropolita łódzki udzieli pasterskiego błogosławieństwa. Przyjmijmy je z wiarą, aby pomogło nam z odwagą dawać świadectwo o przynależności do Chrystusowego Kościoła. Wzorem niech będzie dla nas Matka Najświętsza, której narodzenie dziś świętujemy.
Pan z wami.
I z duchem twoim.
Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
Teraz i na wieki.
Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Idźcie w pokoju Chrystusa.
Bogu niech będą dzięki.
Boga, Panu Święta, o Chrystusie.